Twoje Radio London.
Dzisiejsza piosenka na dzień dobry pochodzi z najnowszej płyty Urszuli Kasprzak. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo 16 stycznia, serdecznie wita Jolanta Pawluk. Zanim przedstawię zawartość programu, jeszcze jedna piosenka.
Co nam przyniesie ten dzień? każdy koń szuka chłodny dzień. Świeci w nas, księżyc znika na dzień dobry, nie istnieje już wśród nas. A gdy słońce jest wysoko, czas południa zbliża się. Spotykamy się na trzeko, spotykamy się co dzień. Co nam przyniesie ten dzień? Co nam przyniesie ten dzień? Co nam przyniesie ten dzień? Co nam przyniesie ten dzień?
Nad tym, co nam przyniesie ten dzień, zastanawiał się w piosence Jan Ryczko z London. A ja już mówię, co znajdzie się w dzisiejszym programie. I tak, w pierwszej części będą książki nowe i nie najnowsze, czyli Małgorzata Maciejewska z zachętą do czytania i korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej. W audycji z uśmiechem na twarzy, przygotowywanej z myślą o dzieciach, ale słuchanej też przez dorosłych, dzisiaj dwie pozycje. Opowiadanie Cecylii Niewiadomskiej o zaletach serca i umysłu, a potem jedna z baśni braci Grimm. W tej części znajdzie się jeszcze kartka z kalendarza z informacją o latarniach olejowych, które zainstalowano w Warszawie w roku 1754. Zaś część ostatnia przybliży Państwu staropolskie zabawy karnawałowe, głównie kuligi i szlichtady.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Katarzyna Puzyńska z wykształcenia jest psychologiem. Przez kilka lat pracowała jako nauczyciel akademicki. Teraz całkowicie skupiła się na realizowaniu swojej największej pasji, czyli pisaniu. Zadebiutowała doskonale przyjętą książką Motylek, która rozpoczęła sagę kryminalną o policjantach z niewielkiej wsi Lipowo. Seria o Lipowie to nie tylko trzymające w napięciu klasyczne kryminały psychologiczne, ale także powieści z rozbudowanym wątkiem społecznym i obyczajowym, które porównywane są do książek Agaty Christie i szwedzkiej królowej gatunku Kamili Läckberg. Prawa do publikacji książek Puzyńskiej sprzedano do ponad 20 krajów. Śreżoga to 12 tom serii o Lipowie. Spotykamy się tutaj nie tylko z dużą ilością trupów, do czego przyzwyczaiła już nas autorka, ale i dużą liczbą samych podejrzanych i sprawców. Nie brakuje też lekkiego humoru. Puzyńska zabiera czytelników do świata słowiańskich legend, brutalnych morderców i dobrze znanych nam bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z otaczającym ich światem na tle pięknych i sielskich Mazur. Posłuchajmy fragmentu z książki Katarzyny Puzyńskiej zatytułowanej Śreżoga. Emilia sięgnęła do kabury służbowej broni. Wyciągnęła pistolet, przeładowała. Przyłożyła lufę do skroni. Wystarczyło teraz nacisnąć spust i będzie po wszystkim. nic nie będzie miało już znaczenia. A złamane serce najmniej. Odetchnęła, nadal przyciskając lufę do głowy. Jeszcze chwilę temu była pewna, że się zabije, ale nie mogła. Nie należała do osób, które łatwo się poddają. A może po prostu bała się śmierci. Tak czy inaczej nie zamierzała już. Co ty robisz? Głos dobiegający zza jej pleców wyrwał ją z zamyślenia. Odwróciła się powoli. Trawiński stał tuż za nią. Najwyraźniej tekst o wyjściu na papierosa nie przekonał go i kolega postanowił sprawdzić, co Strzałkowska robi. Ja tylko... Trawiński uśmiechnął się uspokajająco. Podszedł do niej jeszcze kilka kroków. Daj mi to, powiedział, kiedy już naprawdę całkiem blisko był. Emilia znała ten uspokajający ton. Sama miała kilka razy do czynienia z samobójcami. Mówiła wtedy dokładnie to samo. To była chwila słabości, wyjaśniła. Czuła się strasznie głupio, że Trawiński zobaczył, co chciała zrobić. Teraz wszyscy na komendzie będą wiedzieli. Języki pójdą w ruch. Trudno. Jakoś będzie musiała sobie z tym poradzić. Zawsze dawała radę, to teraz też da. Nawet jeśli to będzie bolało. A kto wie, może nie powinna jeszcze tracić nadziei. Daniel co prawda powiedział, że to koniec, ale gdzieś głęboko wierzyła, że to niemożliwe. Byli na siebie skazani. Uśmiechnęła się nieznacznie na tę myśl. Jakoś będzie. Musi. Jeszcze będą razem szczęśliwi. I tak wolę, żebyś mi to dała. Przezorny, zawsze ubezpieczony, dodał Trawiński. Sama mi to mówiłaś. Westchnęła. Podała mu Waltera niechętnie. Wolałaby włożyć pistolet z powrotem do kabury, żeby ten moment słabości poszedł w niepamięć. Ale rozumiała Trawińskiego. Gdyby natknęła się na kogoś z bronią przy skroni, też by mu ją odebrała. To była tylko chwila słabości, powtórzyła. Chciała wyjaśnić, że zmieniła zdanie. Wcale nie chciała się zabić, ale wtedy stało się coś, czego zupełnie się nie spodziewała. Trawiński uniósł jej własny pistolet i wycelował prosto w jej skroń, dokładnie tam, gdzie przed chwilą sama mierzyła. Nagle czas jakby zwolnił. Przed oczami stanęły jej najważniejsze osoby. Nastoletni syn, córeczka, którą pochowała, i Daniel, mężczyzna, którego kochała. Huk. Trawiński nie mógł uwierzyć, że się na to zdobył. Strzałkowska upadła po prostu na ziemię i było po wszystkim. Po wszystkim. Serce biło mu gwałtownie, ale nie mógł tracić czasu na uspokajanie się. Musiał działać. I to natychmiast, zanim przyjedzie wsparcie z komendy, które dyżurny na pewno tu wysłał od razu po tym, jak do nich zadzwonił. Trawiński spojrzał jeszcze raz na ciało Strzałkowskiej. Naprawdę, miał sporo szczęścia. Być może nie wypełniłby zadania, gdyby nie wyszedł na dwór i nie zobaczył, że Emilia najwyraźniej chciała się zabić. Poczekał na progu w nadziei, że Strzałkowska to zrobi. Ona jednak się wahała. Nie szkodzi. On już nie. Chyba potrzebował impulsu, żeby zacząć działać. Skoro koleżanka chciała umrzeć, to on jej pomoże. I dzięki temu sam pozbędzie się kłopotów. Dwa w jednym. Co ty robisz? Zapytał. Starał się, żeby w jego tonie pobrzmiewała troska. Strzałkowska musiała uwierzyć, że chce jej pomóc. Zdobycie zaufania było kluczowe dla planu, który zrodził mu się w głowie pod wpływem tego, co właśnie widział. Podszedł kilka kroków. Stał tuż obok Emilii. Bardzo dobrze. Nie może być za blisko. To musi wyglądać naturalnie. Również i potem, kiedy jej śmierć będzie analizowana. Ślady na ubraniu może wytłumaczyć tym, że próbował ją powstrzymać. Jest szansa, że plan się powiedzie, powtarzał sobie w duchu. Musi. A ona i tak chciała zginąć. Nie robił więc nic aż tak złego. To dodało mu też otuchy. Daj mi to, powiedział, patrząc na broń w jej ręce. Starał się, żeby w jego głosie nadal brzmiała troska, zmartwiony kolega, a nie ktoś, kto planował ją zamordować. To była tylko chwila słabości, zaczęła mówić Emilia. Mimo tego, co sobie wmawiał, szczerze mówiąc, wyglądało na to, że koleżanka już zebrała się w sobie. Działał więc dosłownie w ostatniej chwili. Gdyby choć moment spóźnił się, opuściłaby rękę. Teraz widział w jej twarzy, że jest zawstydzona tym, że została przyłapana. Bardzo dobrze. Niech na tym się skupi. Nie zauważy, co Trawiński chce zrobić. I tak wolę, żebyś mi to dała. Przezorny, zawsze ubezpieczony, dodał. Sama mi to mówiłaś. Dokładnie tak powiedziała, kiedy kazała mu włożyć rękawice do przeszukania. I tu też dopisało mu szczęście. Nadal miał je na dłoniach. Idealnie się składało. Będzie tylko musiał szybko pozbyć się ich, zanim przyjadą ludzie z komendy. Strzałkowska podała mu Waltera z westchnieniem. Nie wyglądało na to, żeby cokolwiek podejrzewała. To było normalne zachowanie zmartwionego kolegi. Byle się nie rozmyśliła. To była tylko chwila słabości, powtórzyła. Trawiński nie słuchał. Uniósł jej broń i wycelował dokładnie tam, gdzie przed chwilą sama przykładała lufę. Przepraszam, Emilia, pomyślał. Strzelił. Jemu niczym nie podpadła. Po prostu nie powinna była grzebać w sprawie śmierci Julii Szymańskiej. Trzeba ją było uciszyć. A on dostał to zadanie. Tyle. Nie wolno się nad tym długo zastanawiać. Nie wolno, bo zwariuje. Trawiński pozwolił jej upaść bezwładnie na ziemię. Chociaż ręce go świerzbiły, żeby ją złapać, kiedy ciało się osuwało. Ale chciał, żeby wyglądało to naturalnie. Oby tylko uznano to za samobójstwo. Będzie chciał zachować zimną krew w czasie przesłuchań. Nie był pewien, czy to się uda. Ale będzie musiał trzymać się swojego wymyślonego na prędce planu. Liczył na to, że w razie czego dostanie pomoc. Macki bossa sięgały wszędzie. Zostawało jeszcze tylko jedno do zrobienia. Zabić jedynego świadka. Klamką Strzałkowskiej. Potem Trawiński powie wszystkim, że to Emilia zrobiła. Powie, że koleżanka przeszła załamanie nerwowe. Będzie udawał zbolałego i straumatyzowanego. Zresztą bicie serca mówiło mu, że udawanie choćby nawet nie będzie potrzebne. To, co zrobił, czuł, że nigdy już nic nie będzie takie samo. Ale przynajmniej Maja i dzieci będą bezpieczne. Zrobił, co trzeba i wrócił do ciała Emilii. Dwie wystrzelone pestki. Nikt nie będzie wiedział, że Strzałkowska umarła pierwsza. Włożył pistolet z powrotem w jej dłoń. Rękawiczek pozbył się w pogorzelisku. Był pewien, że nikt nie będzie tam szukać. Teraz kolejna rzecz do zrobienia. Trawiński upadł na kolana i podjął próbę reanimacji. Nikogo tu nie było, ale chciał, żeby wyglądało to naturalnie. Musiał mieć na sobie krew Emilii. Musiał też zostawić na niej swoje ślady i to w odpowiednich miejscach. Musiał być zdyszany i zmęczony, kiedy zadzwoni do dyżurnego. Musi wyglądać i brzmieć tak, jakby koleżanka właśnie zamordowała podejrzaną i popełniła samobójstwo. Zrobił, co mu kazano. Być może dzięki temu nic się nie stanie jemu i jego rodzinie. Tylko o tym myślał, reanimując zaciekle trupa. W oddali słychać już było sygnały nadjeżdżających radiowozów. A potem wszystko poszło bardzo szybko. Trawiński jak przez sen widział kolejne radiowozy, koledzy z grobowymi minami. Nawet nie musiał szczególnie hamować emocji, które nim targały. Wszyscy brali to za dobrą monetę. Policjantka, z którą był na służbie, właśnie popełniła samobójstwo. On był roztrzęsiony. To było naturalne, normalne. Chyba nikt ani przez chwilę nie pomyślał, że to on strzelił jej w głowę. Odpowiadał na zadawane mu pytania. Wszystko szło dobrze. Wszystko dobrze, powtarzał sobie w duchu. Wszystko dobrze. Wtedy nieoczekiwanie nadjechał Podgórski. Pewnie usłyszał, co się stało. Może ktoś go zawiadomił. Podjechał swoim Subaru i zahamował z piskiem opon. Trawiński jak przez mgłę widział, że Daniel biegnie w stronę trupa, jak chwyta Strzałkowską za kurtkę i przyciąga do siebie, jak przyciska usta do jej martwych ust, jakby miał nadzieję, że pocałunek ją obudzi, jakby to była bajka. Trawiński miał wrażenie, że czas zwolnił. Widział, jak twarz Podgórskiego wykrzywia się w strasznym grymasie bólu. Miał wrażenie, jakby widział każde najdrobniejsze drgnięcie twarzy kolegi. A potem... Potem był już tylko krzyk. Trawiński był pewny, że nigdy tego nie zapomni. Straszny, zwierzęcy krzyk absolutnej rozpaczy. Rozpaczy, kiedy straciło się kogoś, kogo kochało się najbardziej na świecie. Trawińskiego pocieszało tylko to, że to nie on teraz krzyczał. Rozpacz Daniela zdawała się wypełniać powietrze, była przerażająca, to prawda, ale bardziej przerażające byłoby co innego. Myśl, że to on krzyczałby w ten sposób, gdyby nie zrobił tego, co kazał Boss, bo to jego rodzina byłaby martwa. Jak przykreślone twarze na zdjęciu. Musiał to zrobić. Musiał. Przepraszam, pomyślał. Jakby to mogło coś pomóc. Przepraszam, Emilia. Przepraszam, Daniel. Przepraszam was.
Słuchali państwo fragmentu z książki Katarzyny Puzyńskiej zatytułowanej Śreżoga. Książka ta czeka na państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia!
Pośród muzyki, której słucham, nie znajdziesz techno ani rapu. bo bliższa sercu dawna nuta. I na Androny szkoda czasu. Ze strachem patrzę na samolot, chociaż przenosi mnie przez morze. Należę do tych, którzy wolą epokę fiakrów i dorożek. Na starość dziwne mam pomysły, lecz chcę, by ziemską mą godzinę zegar odmierzał zwykły. Co w sercu ma sprężynę i tęsknię za odległą chwilą, bo tę tęsknotę mam już w genach, gdy mózg i honor były siłą, a nie krawaty od kardena. Niech mnie o zdanie nikt nie pyta na temat pana reżysera, który Hamleta nie przeczytał, ale w sukienki go ubiera. Na starość dziwne ma pomysły, lecz chcę, by ziemską mą godzinę zegar odmierzał zwykły. Co w sercu ma sprężynę, komputerowi też nie wierzę. Znajomi mówią zacofanie, żaden nie program nie nabierze na wirtualne całowanie, bo nie zastąpi nic oddechu, który opiewa czułe słowa. I to najlepsze jest człowieku i nie pozwala nam zwariować. Na starość dziwne mam pomysły, lecz chcę, by ziemską mą godzinę zegar odmierzał zwykły. Co w sercu ma sprężynę, nadchodzi noc i zegar gwarzy, więc do poduszki tulę głowę i wiem, co jutro się wydarzy, bo ja rozumiem jego mowę.
Zapraszamy do reklamy.